Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 28 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza odbyła się konferencja poświęcona relacjom Stolicy Apostolskiej z państwami postkomunistycznymi w Europie. Opowie nam o niej pani ambasador Hanna Suchocka. Nadamy też kolejny odcinek audycji Piotra Samerka Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Wobec wpływów relatywizmu i nihilizmu, czy wprost kwestionowania prawa do edukacji, pierwszy wkład, jaki możemy dać, to świadectwo zaufania do życia i do człowieka, do jego rozumu i zdolności kochania. Podkreślił to Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Episkopatu Włoch. Podejmując główny temat ich obrad, którym jest edukacja, papież przypomniał znaczenie programu wychowawczego opartego na konsekwentnej i całościowej wizji człowieka. Ta zaś wynikać może jedynie z doskonałej realizacji człowieczeństwa, jaka dokonała się w Chrystusie.
Ojciec Święty wskazał, że trzeba wychowawców cieszących się autorytetem i zaufaniem. Jak zauważył, prawdziwy wychowawca angażuje się całym sobą, łącząc w prowadzeniu edukacji autorytet i osobisty przykład. W związku z rozpoczynającym się wkrótce rokiem kapłaństwa, Benedykt XVI zwrócił uwagę na miejsca, jakie w posłudze księży ma praca wychowawcza. Nawiązał ponadto do światowego kryzysu gospodarczego i odnośnych inicjatyw podejmowanych przez włoski Kościół.
Nonostante le misure intraprese a vari livelli,
mimo podjętych na różnych płaszczyznach środków, społeczne skutki kryzysu nadal się odczuwa i to poważnie, zwłaszcza gdy chodzi o najsłabsze warstwy społeczeństwa i o rodzinę. Pragnę więc wyrazić uznanie i poparcie dla inicjatywy Funduszu Solidarności pod nazwą Pożyczka Nadziei. Właśnie w najbliższą niedzielę odbędzie się krajowa kolekta, która stanowi bazę tego funduszu. To nowe wezwanie do ofiarności dołącza się do licznych inicjatyw podjętych w wielu diecezjach. Jest ono wymownym świadectwem wzajemnego dzielenia się ciężarami. W chwili trudności uderzających szczególnie w tych, co stracili pracę, staje się to prawdziwym aktem kultu, zrodzonym z miłości, jaką Duch Zmartwychwstałego wzbudza w sercach wierzących. Jest wymownym głoszeniem nawrócenia wewnętrznego, jakie rodzi Ewangelia, i poruszającym przejawem kościelnej komunii.
Papież wskazał ponadto, że istotną formę miłosierdzia włoski Kościół świadczy na płaszczyźnie intelektualnej. Znaczącym tego przykładem jest szerzenie mentalności sprzyjającej życiu w każdym jego aspekcie i momencie, zwłaszcza gdy jest szczególnie kruche. To również jest działaniem wychowawczym i stanowi wyraz konkretnej miłości do każdego człowieka.
W diecezji Krk na chorwackiej wyspie o tej samej nazwie dobiegają końca obchody roku jubileuszowego, ogłoszonego tam z okazji 1700-lecia śmierci świętego Kwiryna. Zakończą się one za tydzień. Kwiryn był biskupem Sisaku w ówczesnej Ilirii, czyli na terenie obecnej Chorwacji, a męczeństwo poniósł w dzisiejszym Sombateli na Węgrzech. Czczony jest szczególnie w chorwackiej diecezji Krk, której jest patronem. Przed kilku miesiącami w ramach obchodów roku jubileuszowego świętego Kwiryna tamtejszy biskup Walter Żupan przybył z pielgrzymką diecezjalną do Rzymu. Prosił wówczas papieża, by mianował swego specjalnego wysłannika na uroczystości zakończenia roku jubileuszowego. Benedykt XVI wyznaczył w tym celu arcybiskupa Zagrzebia. Funkcja ta powierzona została kardynałowi Josipowi Bozaniczowi, który był kiedyś, w latach 1989-1997, biskupem Krk. Czytamy o tym w opublikowanym dziś w Watykanie papieskim liście do arcybiskupa chorwackiej stolicy.
Stolica apostolska i kraje postkomunistyczne w Europie to temat konferencji, która odbyła się wczoraj na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza. O znaczeniu konkordatów i innych umów, które Watykan zawarł na naszym kontynencie po upadku komunizmu, opowiadali głównie watykańscy hierarchowie tamtej epoki, kardynałowie Angelo Sodano, Achille Silvestrini, Roger Czegaraj, Józef Tomko, a także arcybiskup Nikola Eterowicz, były nuncjusz na Ukrainie. Jednym z prelegentów była też polska ambasador przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.
Rozmawiam z panią ambasador Hanną Suchocką, jesteśmy na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza. Jak widzimy, 20 lat po upadku muru berlińskiego, również Stolica Apostolska, jej dawni i obecni przedstawiciele postanowili podjąć refleksję na tym, co wydarzyło się w krajach postkomunistycznych. Jaki obraz z tych wypowiedzi się wyłania?
No, przede wszystkim ta konferencja poświęcona była roli porozumień Stolicy Apostolskiej z innymi państwami, czyli mówiąc językiem kolokwialnym, roli konkordatów, które Stolica Apostolska w tych minionych 20 latach zawarła z wieloma państwami postkomunistycznymi. Referat wprowadzający przedstawił ksiądz kardynał Sodano, który był aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń w początku lat 90. i przedstawił świetną panoramę pokazującą, jak w Europie centralnej i wschodniej uległo zmianie postrzeganie roli Stolicy Apostolskiej i co więcej, jak bardzo każde z tych państw, które zrywało z przeszłością, właściwie zmierzało w kierunku stworzenia jakiegoś porozumienia ze Stolicą Apostolską. Poruszył szeroki wachlarz problemów, rozpoczynając od Czech, Słowacji, poprzez Polskę, dotknął problemów zmieniającej się sytuacji oczywiście na Ukrainie, w Rumunii, w Bułgarii, także pokazując we wszystkich tych państwach, państwa bałtyckie, Albanię i przypominając, jakiego typu porozumienia w początku lat 90. zostały zawarte ze Stolicą Apostolską. Potem były podczas tej sesji dwa takie przypadki, jakbyśmy to nazwali w uniwersyteckim języku, mówi się takie przypadki studyjne, prawda, te case studies. I właśnie jednym był Konkordat Polski, a drugim było porozumienie zawarte z Bośnią i Hercegowiną. Oczywiście no, o Konkordacie Polskim mówiłam ja i o całej genezie i sytuacji z tym związanej i o aktualności Konkordatu. Natomiast o porozumieniu z Bośnią i Hercegowiną mówił ksiądz prałat Parolin, wiceminister spraw zagranicznych Watykanu. Te dwa przypadki zostały wybrane, żeby pokazać właśnie, że jakby pewna tendencja do zawierania Konkordatu, zawierania porozumień istniała zarówno w państwie takim, jakim była Polska, czyli państwem, możemy powiedzieć, w zdecydowanej większości państwem katolickim, natomiast także i w takim, który jest bardzo zróżnicowany i w gruncie rzeczy istnieje mniejszość katolicka, a mimo to, jak Bośnia i Hercegowina, była potrzeba i tendencja do zawarcia porozumienia. No i końcowa sesja, która była sesją z udziałem wszystkich głównych, możemy powiedzieć, aktorów tamtych lat, albowiem i kardynał Czegaraj, kardynał Tomko, kardynał Silvestrini, obecnie arcybiskup Eterowicz, który był nuncjuszem na Ukrainie, przedstawiali cały złożony kompleks zagadnień.
Jakie wnioski wyłaniają się z tych wystąpień? Jak w ich perspektywie możemy ocenić zawarte wówczas porozumienia?
Te porozumienia odegrały ważną rolę w demokratyzacji tych społeczeństw także. Uczyły, z jednej strony zawierając porozumienia ze Stolicą Apostolską, ale jednak opierając je na zasadach postsoborowych, z których jedną z tych zasad było przede wszystkim uznanie ochrony praw człowieka na poziomie międzynarodowym, nawiązanie do dokumentów międzynarodowych, co znajduje się we wstępie do naszego konkordatu, a także jednak oparcie na zasadzie tolerancji, tej tolerancji, którą rozumiemy jako otwarcie do dialogu z innymi wyznaniami. A przykład Polski był też podawany jako właśnie ten, że w wyniku zawarcia konkordatu jego jakby konsekwencją było wydanie przez parlament, uchwalenie szeregu ustaw, które regulowały w sposób odpowiedni jak w konkordacie relacje pomiędzy tymi kościołami a państwem polskim.
Jak pani wspomniała, mogła się pani tutaj spotkać z autorami watykańskiej polityki, ci, którzy właśnie z Watykanu u boku Jana Pawła II tworzyli historię właśnie...
No, i wcześniej.
Tak, i wcześniej jeszcze. Z drugiej strony pani należy właśnie do tych, którzy tworzyli z drugiej strony historię tego bloku państw postkomunistycznych. Jakie ciekawe wrażenia z tego spotkania, tych dwóch punktów widzenia?
One się nie różnią, te dwa punkty widzenia. One po prostu starały się pokazać drogę, jaką przeszliśmy, jak jednak bardzo wiele się w ciągu tych 20 lat zmieniło. Ja muszę powiedzieć, że u nas w Polsce jest to może trochę takim już przykładem, z którym żeśmy tak się zżyli, takim dosyć powszednim, ale jednak tu nawet w podsumowaniu zostało to zaprezentowane jako taki przykład symboliczny, że Polska w momencie, kiedy rozpoczynała się transformacja, sąsiadowała z trzema krajami. A wkrótce potem mieliśmy tych sąsiadów znacznie więcej, co oznaczało stworzenie całej nowej sieci traktatowej, umów międzynarodowych z tymi innymi państwami. I do tych podmiotów międzynarodowych, z którymi trzeba było stworzyć inne nowe porozumienia, należała także Stolica Apostolska. Także oczywiście dyskusje zawsze są, dotyczą aktualnych wyzwań, które stoją przed kościołami, zwłaszcza w warunkach postępującej jednak sekularyzacji na świecie. I tu, jak było wyraźnie powiedziane, zawarte porozumienia nie wystarczą. Tu trzeba je napełnić treścią. One tylko stanowią bazę, podstawę do dalszego współdziałania, ale też i właśnie do takiego mądrego współdziałania, które jest zakotwiczone we wszystkich tych porozumieniach. Pewnego uznania autonomii tych obu podmiotów, ale współdziałania tam, gdzie to jest potrzebne dla dobra jednostki i dobra wspólnego. I wydaje mi się, że w tym momencie stoimy przed tym, abyśmy potrafili wszędzie zdefiniować to dobro wspólne.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza rozmawiałam z panią ambasador Hanną Suchocką. Dziękuję bardzo.
Konferencję na rzymskim Angelikum zakończyła dyskusja panelowa. Kardynał Roger Czegaraj podzielił się wrażeniami z ponad 20 spotkań z patriarchą Moskwy Aleksym II. Prawdopodobnie zbyt surowo ocenialiśmy rosyjską cerkiew, powiedział. Patriarcha nieraz mnie przekonywał, że nie chce sojuszu tronu i ołtarza. Po upadku komunizmu byli jednak bezbronni wobec napływu sekt, nieprzygotowani, pozbawieni środków, zaplecza, by stanąć na nogi w nowej sytuacji. Stąd ich gwałtowne reakcje, powiedział były przewodniczący papieskich rad Justitia et Pax oraz Cor Unum. Z kolei kardynał Achille Silvestrini przestrzegł przed przecenianiem roli konkordatów w krajach o tradycji prawosławnej. Głównym problemem chrześcijaństwa w tych krajach nie jest relacja z państwem, lecz ze społeczeństwami, które pozostają pod silnym wpływem zarówno komunistycznej przeszłości, jak i nowych tendencji z Zachodu. Dziś nasza pozycja w tych państwach zależy przede wszystkim od relacji z cerkwią prawosławną, podkreślił były prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Ludzie, miejsca i pieniądze. Kiedy w 1972 roku Stolica Apostolska cofnęła swoje uznanie dla ambasady polskiej, reprezentującej rząd na emigracji, placówka znajdowała się już w stanie zmierzchu. Od lat 50. ubywało w niej pracowników, odchodziły też osoby najbliższe Kazimierzowi Papę, który coraz bardziej posuwał się w latach i podupadał na zdrowiu. Przypomnijmy, że urodził się w 1889 roku. Po obniżeniu statusu ambasady polskiej w styczniu 1959 roku na ambasadora spadło nieszczęście w postaci śmierci jego żony Leonii, która zmarła w 1960 roku. Dyplomata bardzo to przeżył, dlatego w tym czasie zauważalne było wyraźne zmniejszenie jego aktywności. Także w 1960 roku poważnie zapadł na zdrowiu jego najbliższy i najwierniejszy współpracownik, kapitan Krzepisz. Warto wspomnieć, że kiedy Jan XXIII przyjmował ambasadora na audiencji w Castel Gandolfo na początku września 1961 roku, to wspomniał zarówno zmarłą małżonkę dyplomaty, jak i pytał o jego syna Henryka oraz dwie wnuczki, Izabelę i Elżbietę. Niestety, w latach 60. związek między Kazimierzem i Henrykiem wyraźnie zaczął się rozluźniać, na co wpłynęły w przeważającej mierze sprawy osobiste syna ambasadora, pracującego w tym czasie w Ośrodku Badań Jądrowych pod Rzymem. W lutym 1962 roku wieloletni radca kanoniczny ambasady, ksiądz Walerian Mejsztowicz, złożył oficjalną rezygnację z pełnionej dotąd funkcji. Zresztą od czasu swojej poważnej choroby w listopadzie 1958 roku praktycznie wycofał się z aktywności w ambasadzie, natomiast pobierał z niej pewną pensję. Ta postawa, jak i prawdopodobnie różnice w zapatrywaniach politycznych sprawiły, że rozeszły się drogi tych dwóch wieloletnich współpracowników. W kwietniu 1964 roku ambasador poniósł następną stratę spośród grona swoich najbliższych rzymskich przyjaciół. Do Polski postanowił wrócić ze względów rodzinnych, materialnych i zdrowotnych wieloletni radca ambasady przy Stolicy Apostolskiej Stanisław Janikowski. Pape był tym trochę zaskoczony, gdyż tego typu decyzje były przez weteranów emigracji odbierane w kategoriach zdrady. Jednak dobrze wiedział, że na powrót Janikowskiego do Polski nalegała jego małżonka. Był on zresztą wtedy słabego zdrowia i zmarł rok po przyjeździe do kraju. W 1970 roku ambasador z powodu braku funduszy musiał zwolnić z pracy szofera. Kiedy na progu 1972 roku kwestia likwidacji ambasady stawała się coraz bardziej nieuchronna, Pape podkreślał w korespondencji do Londynu konieczność zapewnienia odpraw dla pozostałych przy nim pracowników. Wiernego kapitana Kazimierza Krzepisza, który w 1971 roku przeszedł poważną operację, woźnego Luigiego Kiny, gospodyni Marty Późniak i kucharki Anny Ugowskiej. 28 czerwca 1972 roku zmarł po sześciotygodniowej chorobie kapitan Krzepisz. Lecz sprawa odszkodowania dla jego żony toczyła się jeszcze przez kolejne 3 lata. W 1973 roku Pape prosił też na piśmie arcybiskupa Giovanni Benellego o pomoc w znalezieniu pracy dla wieloletniego woźnego ambasady Luigiego Kiny. Nie wiadomo jednak, jaki skutek odniósł ten list. Ambasada w tym okresie zmieniała wielokrotnie swoją siedzibę. W latach 1948-1957 mieściła się przy Viale Trastevere 222, skąd została przeniesiona na 5 lat na ulicę Eustachio Manfredi. W okresie od 1962 do 1965 roku ambasador rezydował przy Via Cecilia Metella 9 na obrzeżach miasta. 15 października 1965 roku nastąpiła przeprowadzka na Via San Pancrazio 7b. Po 7 latach ambasador Pape był zmuszony przenieść się do mieszkania przy Via Colossi 20, gdzie też w samotności dożył swoich ostatnich dni. Moment ostatniej przeprowadzki zbiegł się w czasie z likwidacją ambasady. Problemy personalne i lokalowe ambasady były ściśle związane z jej sytuacją finansową. Właściwie utrzymywała się ona dzięki rocznej dotacji Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, która wynosiła 15 tysięcy dolarów. Oczywiście realna wartość tej sumy wraz z upływem lat znacznie spadała, co powodowało nieustanne prośby ambasadora o wsparcie finansowe ze strony rządu na emigracji, którego jednak nie było. Wywoływało to gorycz dyplomaty. W listopadzie 1965 roku, w związku z odmową przynajmniej częściowego finansowania ambasady przez rząd emigracyjny, rozżalony Pape pisał do Londynu. Obawiam się, że bez tego akcja obrony niepodległości Polski, którą na siebie wzięła emigracja, wygaśnie na anemię finansową. Dalej z jeszcze większym bólem podkreślał: jeśli chodzi o tę ambasadę, to pozostawiony samemu sobie muszę wobec faktycznego dezinteresmentu ze strony egzekutywy przejąć na siebie całą odpowiedzialność. Podobny ton przewijał się w korespondencji dyplomaty do końca jego życia, a emigracja w Londynie nie chciała mu dać pieniędzy, których nie miała, a po wtóre uważano, że utrzymuje się on dzięki dotacjom Episkopatu Amerykańskiego. Ostatnie lata swojego życia był jednak na faktycznym utrzymaniu Watykanu. Tymczasem w 1974 roku doszło do zawarcia wstępnego porozumienia między Stolicą Apostolską a Polską Rzeczpospolitą Ludową. Kwestia ta będzie przedmiotem następnego odcinka.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.